SBS Radio.
Kłaniam się z Warszawy. 4 czerwca, w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów i symboliczny upadek komunizmu w Polsce, prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje ministerialne nowym członkom rządu Mateusza Morawieckiego. Nowy kształt rządu powstał w związku z przejściem kilku dotychczasowych ministrów do Parlamentu Europejskiego. Jak podkreślają komentatorzy, zmiany zostały dokonane w taki sposób, że wszystkie frakcje w rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość mogą czuć się usatysfakcjonowane. Rekonstrukcją wzmocniony został przede wszystkim sam premier Mateusz Morawiecki, ponieważ awansowało dwóch jego najbliższych współpracowników. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk został konstytucyjnym ministrem bezpieki, a Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, awansował na wicepremiera. Mateusz Morawiecki zachował też kontrolę nad resortem finansów. Po odejściu Teresy Czerwińskiej ministrem został jeden z jego najbliższych współpracowników i jeden z autorów reformy uszczelniającej podatki, Marian Banaś. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych objęła Elżbieta Witek, a ministrem edukacji został Dariusz Piątkowski. Oboje są bliskimi współpracownikami byłej premiera, później wicepremier Beaty Szydło. Wpływów nie utracili także dotychczasowi koalicjanci PiS-u. Zbigniew Ziobro, który zachował stanowisko ministra sprawiedliwości i uzyskał także nominację dla 28-letniego Michała Wosia, który zastąpi Beatę Kempę na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw uchodźców. Natomiast współpracownik ministra nauki Jarosława Gowina, 30-letni Piotr Müller, został rzecznikiem rządu w randze sekretarza stanu. Zdaniem komentatorów większość zmian ma charakter techniczny, a stanowiska objęli ludzie bez większego politycznego doświadczenia i zaplecza. To jest rekonstrukcja techniczna, co nie znaczy, że jest bez znaczenia. Chodzi o to, by rząd sprawnie funkcjonował przez kilka miesięcy do wyborów, a potem je wygrał, ocenia Łukasz Warzecha, publicysta dziennika Fakt. Oprócz rekonstrukcji rządu 4 czerwca świętowaliśmy także 30. rocznicę rewolucji ustrojowej, jaka dokonała się w Polsce w 1989 roku. Głównym akcentem państwowych obchodów było uroczyste posiedzenie Senatu, do którego właśnie 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wybory po zakończeniu II wojny światowej. Strona rządowa podkreśla właśnie rocznicę wyborów do Senatu, a nie do Sejmu, którego skład wybierany był wówczas na podstawie kontraktu pomiędzy komunistycznym rządem a Solidarnościową Opozycją i który gwarantował 2/3 mandatów kandydatom Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej koalicjantów. Dlatego dla polityków Prawa i Sprawiedliwości nie były to wolne wybory, więc nie ma czego świętować. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie jego rządu oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Prezydent podczas swojego wystąpienia oświadczył, że wybory 4 czerwca 1989 roku były wielkim zwycięstwem Polaków. Chociaż wybory były tak ukształtowane, że do Sejmu nie były w pełni wolne, to jednak Polacy pokazali, że w sposób zdecydowany odrzucają komunizm i rządzących wówczas przedstawicieli Moskwy, mówił Duda. Prezydent dodał, że wybory te były wielkim triumfem, który zmienił świat. Jak wskazywał, to dzięki nim i dzięki postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie Centralnej. Upadł mur berliński, a w efekcie później rozpadł się także Związek Radziecki. Po uroczystości w Senacie prezydent Andrzej Duda wręczył 31 osobom Krzyże Wolności i Solidarności. Otrzymali je działacze opozycji antykomunistycznej, którzy w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej przeciwstawili się władzom PRL-u i przyczynili się do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. 5 osób zostało odznaczonych pośmiertnie, wśród nich premier pierwszej kadencji Sejmu Jan Olszewski i zamordowany przez SB opozycjonista Stanisław Kryjas. Tymczasem opozycja swoje nieformalne obchody zorganizowała w Gdańsku, czyli kolebce Wielkiego Ruchu Solidarności. Na terenie, który kiedyś zajmowała Stocznia Gdańska, stanął biało-czerwony okrągły stół, przy którym zasiedli prezydenci największych miast w Polsce i debatowali o stanie demokracji oraz przyszłości naszego kraju. Potrzebujemy wspólnoty, rząd potrzebuje samorządu, a samorząd potrzebuje rządu, ale to, co widzimy obecnie, zapowiada, że jeśli PiS wygra wybory jesienią, samorządowcy będą mogli pakować zabawki, bo samorządu w Polsce już nie będzie, mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty Polaka, która przewiduje rozszerzenie jej działania na wszystkie kraje świata. Karta Polaka jest oficjalnym dokumentem, który potwierdza przynależność do narodu polskiego. Obecnie przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach dawnego Związku Radzieckiego, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Nowelizacja ustawy o karcie poszerza działania tego aktu prawnego na cały świat, w tym również Australię. Osoby ubiegające się o kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością, w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego. Posiadacze karty Polaka, którzy przyjadą do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie karty stałego pobytu, a po roku otrzymają obywatelstwo polskie. W międzyczasie mogą starać się o pomoc w okresie adaptacji, między innymi ubiegać się o dotacje na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. Wielki pożar wybuchł w czwartek wieczorem na szczycie wieżowca Warsaw Hub, budowanego w centrum Warszawy przy Rondzie Daszyńskiego. Pożar wybuchł na wysokości około 100 metrów nad ziemią na 27 piętrze i rozprzestrzenił się na jeszcze 5 kondygnacji. Ogień objął przede wszystkim ogromną drewnianą osłonę od wiatru i deszczu, która zabezpiecza prace budowlane, bo budowa wieżowca nie jest jeszcze ukończona. W akcji gaśniczej przez ponad 8 godzin brało udział 40 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na koniec smutna widokówka z centrum Warszawy, na której palma na Rondzie de Gaulle, czyli jeden z symboli stolicy, ma uschnięte szare liście. Jak się okazuje, nie jest to przypadek, a zaplanowana akcja. Usychanie palmy to akcja zorganizowana we współpracy z twórczynią instalacji Joanną Rajkowską przy współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Śmierć palmy ma zwracać uwagę na problemy zanieczyszczenia powietrza oraz globalnych zmian klimatycznych. Palma na Rondzie de Gaulle w Warszawie stoi od 2002 roku. Jest sztuczną instalacją, a nie żywą rośliną, bo dla prawdziwych palm klimat w Polsce jest zbyt surowy. W zamyśle twórczyni palmy Joanny Rajkowskiej ma ona przypominać o społeczności żydowskiej zamieszkującej Warszawę przed Holokaustem, której obecność pobrzmiewa w nazwie Aleje Jerozolimskie. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski. SBS.com.au